polityczne.
Iskrzyna, Inni Polska, Niemcy. Szef polskiego MSZ-u wezwał na dziś ambasadora Niemiec za antypolskie wypowiedzi polityków. Media naszego zachodniego sąsiada przez kilka dni milczały o napaściach muzułmanów na kobiety. Czy to fiasko polityki multikulti? Ustawa o sześciolatkach znowelizowana. Jakie zmiany czekają szkoły, samorządy, rodziców i uczniów? Marcin Tomkiel, dzień dobry. A politycznie grają dzisiaj posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
Witam bardzo serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok.
I poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Najlepiej byłoby, gdyby niemieccy politycy odwiedzili Polskę i przekonali się, że stan naszej demokracji nie jest tak zły, jak się z daleka wydaje, powiedział minister spraw zagranicznych po spotkaniu z ambasadorem Niemiec. Witold Waszczykowski wezwał Rolfa Nickela na rozmowę w sprawie wypowiedzi niemieckich polityków na temat naszego kraju. Po spotkaniu minister wyraził nadzieję, że szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier złoży wizytę w Warszawie. Dodał, że z ambasadorem rozmawiali o problemach komunikacyjnych w związku z wypowiedziami niemieckich polityków. Jesteśmy na drodze do ich rozwiązania, dodał szef polskiej dyplomacji. Ambasador Nickel uznał, że spotkanie było konstruktywne. Stwierdził, że stosunki niemiecko-polskie są skarbem, którego trzeba strzec, a szef polskiej dyplomacji wezwał niemieckiego ambasadora po wypowiedziach m.in. dotyczących możliwości wprowadzenia sankcji gospodarczych wobec naszego kraju. I to padło z ust dość poważnego polityka, bo szefa klubu parlamentarnego rządzącej Niemcami partii CDU Volkera Kaudera. Z rozmowie z tygodnikiem Der Spiegel Kauder stwierdził, że gdy łamane są europejskie zasady, kraje Unii Europejskiej powinny mieć odwagę, aby sięgnąć po sankcje. Jak dodał, polski rząd musi wiedzieć, że w Europie nie można naruszać niektórych podstawowych wartości. Czy to początek takiej dyplomatycznej wojny i polityki wyrażonej przez Donalda Tuska płynięciem Polski w głównym nurcie, to koniec tego dogmatu politycznego? Panie pośle, zwracam się do Dariusza Piątkowskiego.
Prawo i Sprawiedliwość już dawno mówiło, że chcemy prowadzić taką politykę zagraniczną, która by przede wszystkim miała na celu obronę żywotnych polskich interesów całego państwa i narodu, a nie uleganie modom czy decyzjom polityków europejskich, bo to płynięcie w głównym nurcie, o którym pan przed chwilą wspomniał, to było tak naprawdę przyjmowanie i realizowanie polityki niemieckiej na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Okazuje się, że nie zawsze interesy polskie i niemieckie są takie same, także i w Unii czy poza Unią. I stąd polski rząd, który dziś próbuje realizować te polskie interesy na arenie międzynarodowej, spotyka się z niechętną reakcją także polityków niemieckich. To jest pewnie jeden z powodów, dla którego pojawiają się takie wypowiedzi polityków niemieckich mówiące o niekorzystnie o Polsce. A drugi to działania polityków Platformy za granicami, głównie w Parlamencie Europejskim, ale i także w wywiadach dla obcojęzycznych mediów, w których próbują w krzywym zwierciadle przedstawiać to, jak wygląda dziś sytuacja w Polsce, bo dziś politycy Platformy, którzy przegrali wybory, próbują udowadniać wszystkim, że dzieje się coś strasznego w Polsce tylko i wyłącznie z tego powodu, że stracili władzę i nowy rząd realizuje inną politykę niż rząd Platformy.
Pani poseł, to jest obrona po przegranych wyborach? Ta krytyka nurtu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie kontaktów w stosunku z Niemcami.
Absolutnie, przecież Platforma Obywatelska nic nie robi absolutnie złego, czy w ogóle nie wpływa bezpośrednio na to, jakie są nastroje między dyplomacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej, a dyplomacją Niemiec. To, że pan minister MSZ-u Witold Waszczykowski zaprasza ambasadora Niemiec, któremu jakby przedstawia i kwestie wypowiedzi polityków niemieckich, czy też przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, no nie wiem, jest oceniana przez wielu dyplomatów jako coś niestosownego w dyplomacji, żeby ambasadora za to rozliczać, bo to tak jakby politycy polscy, teraz bym przytoczyła kilka przykładów po stronie Prawa i Sprawiedliwości, tak jak na przykład wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, który w telewizji wypowiedział, że to właśnie Niemcy mają krew na rękach z wojny, z II wojny światowej między innymi i nie mają prawa do wydawania w ogóle jakichkolwiek opinii w kwestiach gospodarczych czy współpracy polsko-niemieckich, no uważam za daleką niestosowność. Ja chcę powiedzieć, że przecież żadnego ambasadora polskiego, ani Niemcy, ani Francja, ani inne kraje Europy czy świata nie wzywają w cudzysłowie na dywanik za to, że jakiś polityk polski w parlamencie wypowiedział jakąś kwestię i opinię na temat stosunków gospodarczych. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że Niemcy dla nas są największym partnerem gospodarczym. My blisko 30% naszego eksportu całego kraju mamy właśnie ulokowane po stronie niemieckiej. I to mamy większy eksport niż import z Niemiec. My mamy saldo dodatnie, jeżeli chodzi o tą wymianę. To nie jest tak, że to Niemcy nam coś sprzedają i że tutaj rynek naszego kraju jest zdominowany przez gospodarkę niemiecką, bo to jest nieprawda. To my mamy większy eksport u nich niż oni u nas tak naprawdę. I mając na względzie, że to są dziesiątki miliardów euro, jeżeli to lekceważymy sobie i przypomnimy sytuację sprzed 2 lat, kiedy to zaczęliśmy liczyć straty po tych złych naszych relacjach ze stroną rosyjską, kiedy to nasi polscy rolnicy stracili kontrakty, jeżeli chodzi o wysyłanie mięsa do Rosji, o jabłek, o sprzedaż jabłek, owoców, warzyw. Ile miliardów dolarów straciliśmy na tym, że zerwaliśmy te dobre stosunki gospodarcze. Teraz zaczynamy bić w drugą stronę.
No ale to dlaczego Platforma zerwała te dobre stosunki gospodarcze, jak pani twierdzi, że one były dobre? No to pani poseł,
Panie pośle, ja się z tym nie zgodzę.
Nie zgodzę się z tym, bo ja chcę zrywać kontaktów gospodarczych z Niemcami. Pani wypowiedź
idzie
zbyt... Ale już
to robicie, powoli to robicie, ale... panie pośle,
no pani po prostu jakieś rzeczy abstrakcyjne opowiada. Żaden polski polityk, ja przynajmniej nie znam żadnej wypowiedzi, proszę mi zacytować, jeżeli pani taką wypowiedź zna, jakąkolwiek wypowiedź polskiego polityka, obojętnie jakiej opcji politycznej, który by mówił o tym, że trzeba zerwać kontakty gospodarcze z Niemcami. No to jest po prostu absurd. Mówimy o zupełnie innej sytuacji, w której czołowi politycy niemieccy, szef klubu parlamentarnego partii rządzącej, jeden z ministrów, szef Parlamentu Europejskiego wywodzący się z niemieckiej partii politycznej, zaczynają mówić o tym, że Polska zaczyna być krajem nienormalnym, że jest niby według polityków niemieckich krajem według standardów putinowskiej Rosji.
No to cytat z Martina Schulza właśnie.
Tak jest, że jest to kraj, który trzeba nadzorować ze strony Komisji Europejskiej, że jest to kraj, wobec którego należy wprowadzić sankcje gospodarcze. To uważa pani, że są to normalne wypowiedzi polityków państwa, które utrzymuje przyjazne relacje z sąsiednim państwem będącym członkiem Unii Europejskiej? Jest to przekroczenie pewnych standardów dyplomatycznych obowiązujących na całym świecie, także w Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie polskiego polityka, który by powiedział, że trzeba wprowadzić nadzór nad tym, co dzieje się w Niemczech, bo na przykład rząd niemiecki zastosował cenzurę i przez kilka dni obywatele nie byli informowani o tym, co się tak naprawdę w Niemczech dzieje. Mam tu na myśli oczywiście te słynne wydarzenia w noc sylwestrową,
do tego tematu jeszcze wróciłem.
Kiedy migranci atakowali. Przecież nikt tego typu rzeczy nie mówi. W związku z tym, ale pani poseł, proszę mi tylko dokończyć. Naturalnym jest, że jeżeli coś zaczyna się psuć w relacjach między państwami, to pierwszym krokiem jest właśnie wezwanie ambasadora, który reprezentuje dane państwo w innym państwie, aby zapytać go, czy te pojedyncze wypowiedzi niektórych polityków są przejawem nowej linii politycznej rządu, który ten ambasador reprezentuje. I jak rozumiem, minister Waszczykowski właśnie to zrobił. Porozmawiał z ambasadorem, zapytał go, czy to oznacza zupełnie nową linię w relacjach polsko-niemieckich. Jak rozumiem, przynajmniej z tych informacji, które już teraz mamy, nic takiego się nie dzieje. I usłyszał odpowiedź, że są to pojedyncze wypowiedzi polityków, które nie oznaczają zmiany polityki rządu niemieckiego wobec Polski. W związku z tym pani dywagacje na temat tego, że Polska polski rząd i niemiecki zrywają ze sobą kontakty dyplomatyczne i trwa wojna gospodarcza, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.
Dzisiaj wicepremier były Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że to jest psucie kontaktów z Niemcami i że może to doprowadzić do tego, że Niemcy zablokują powstanie baz NATO w Polsce, że mogą niestety Amerykanów do tego nakłonić. Czy pani poseł się z tą opinią zgadza? Czy to nie jest rzeczywiście zbyt jakaś katastroficzna wizja?
Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobna. Zresztą, jeżeli tutaj chciałabym wrócić i przywołać słowa z wczorajszego programu, któremu się przysłuchiwałam, kiedy to wiceminister obrony narodowej, pan Bartosz Kownacki, powiedział wręcz, że wcale nie musimy utrzymywać współpracy i zakupować sprzętu od Niemców. Możemy przecież zakupować od Amerykanów i nic się takiego wielkiego nie stanie. No to czyli zasugerował wprost, panie...
Nie są dostosowane do obecnego pola walki.
Zrywamy pewne kontakty gospodarcze. Ja chcę również powiedzieć, że ja w ubiegłej kadencji byłam członkiem polsko-niemieckiej grupy bilateralnej i byłam jeszcze w maju ubiegłego roku w Bundestagu. Tam wszyscy podkreślali, że od 10 lat, te ostatnie lata, w szczególności te ostatnie 5-6 lat, są najlepszymi latami, jakie wypracowały Polska i Niemcy w stosunkach gospodarczych i we współpracy ze sobą. Cała strona prawie zachodnia, chcę powiedzieć, naszego kraju współpracuje z landami przyległymi.
Dobrze,
rozwijają się doskonale, wymieniają to. Oczywiście, że tak. Natomiast my widzimy, że teraz te relacje niestety... po wypowiedziach również naszych polityków, w szczególności Prawa i Sprawiedliwości, którzy podsycają tą taką złą relację między Polską a Niemcami, wytykając znowu jakieś błędy sprzed lat.
Albo ona jest zła, albo dobra, bo pani poseł tutaj trochę się myli w zeznaniach, że tak powiem.
No według PiSu jest pewnie zła i trzeba jeszcze ją, pogorszyć według tego, co słuchamy, jakie są wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. No nie ma, to nie jest śmieszne.
Proszę mi wierzyć, że jestem bardzo przyjęta,
tak jak gro naszych Polaków, że te relacje na arenie Unii Europejskiej, Europy, tak psujemy. My byliśmy w pierwszej lidze. Niestety wszyscy mówią, że niestety idziemy teraz w kierunku Orbana i będziemy po prostu wspierać politykę Orbana, który współpracuje z Rosją. No więc to określmy się, z kim my chcemy współpracować.
Tu pytanie do posła Piątkowskiego właśnie. Czy spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Wiktora Orbana to też jednym z jego głównych celów było zabezpieczenie flanki przed tymi groźbami Niemiec nałożenia na nas sankcji, bo jak wiemy, w Unii jest jednomyślność, musi być, żeby takie sankcje zastosować. Wystarczy, że jeden z krajów się na to nie zgodzi i już wtedy Niemcy nie mają tego argumentu.
To kilka od razu rzeczy sprostowania do tego, co pani poseł próbowała powiedzieć. Po pierwsze, Viktor Orbán jest przykładem polityka, który bardzo dobrze dba o interesy własnego państwa i narodu, także na arenie Unii Europejskiej. Za to nie jest lubiany przez polityków europejskich, w tym niemieckich. Państwa dobre relacje tak zwane z Niemcami i Unią Europejską polegały na tym, że po prostu przyjmowali się wszystkie decyzje, które oni podejmowali, nawet jeżeli były niekorzystne dla Polski. Patrz tu chociażby rurociąg północny, który jest bardzo niekorzystny dla Polski, zwłaszcza dla Świnoujścia, i wtedy prawie nic nie robiliście. Dziś, gdy także polski rząd, nowy polski rząd, próbuje przede wszystkim realizować polskie interesy na arenie międzynarodowej, budzi to pewien sprzeciw polityków niemieckich, bo nie są przyzwyczajeni do tego, aby polscy politycy wyrażali własne zdanie, bo dotąd przyjmowali po prostu linię niemiecką. To, że psują się te relacje, z tego częściowo wynika, ale również z tego, że politycy Platformy, korzystając ze swoich kontaktów, próbują po prostu pokazywać nieprawdziwy obraz Polski na arenie międzynarodowej. To oni zabiegają o debatę na temat stanu demokracji w Polsce, która według nich jest czymkolwiek zagrożona, chociaż takich niebezpieczeństw nie ma. Nie można więc powiedzieć, że nie macie tutaj swojego w tym udziału. Spotkanie z Orbanem ewidentnie służyło także i tej sytuacji w Unii Europejskiej, o której pan redaktor wspominał, aczkolwiek debaty na temat sytuacji różnych państw toczą się w Parlamencie Europejskim niemal codziennie i nic tam strasznego się nie dzieje. Polska nie jest to jakimś krajem wyjątkowym i nie sądzę, żeby dzisiaj ktokolwiek chciał wprowadzić jakiekolwiek sankcje przeciwko Polsce. Jest to próba stwarzania takiej atmosfery zagrożenia przez media sprzyjające Platformie i bojące się tego, aby polski rząd w ogóle wyrażał jakiekolwiek polskie stanowisko na arenie międzynarodowej. Czas przyzwyczaić się do tego, że suwerenne państwo może prowadzić taką politykę, która jest dobra z punktu widzenia jego państwa, nie musi tylko i wyłącznie słuchać decyzji innych państw. Co nie oznacza, że w niektórych sprawach oczywiście także z Niemcami i innymi państwami europejskimi będziemy współpracowali. Panie, chociażby relacje gospodarcze z Rosją to jest ten obszar, gdzie warto, aby taka współpraca była.
To jeszcze wrócę do pytania o spotkanie z Viktorem Orbanem. Czy to rzeczywiście też miało na celu to spotkanie, zabezpieczenie flanki, żeby Węgrzy
nas może nie można tego wykluczyć, aczkolwiek było to też spotkanie przywódców, którzy podobnie patrzą na to, jak wygląda sytuacja w Europie. Pan prezes Kaczyński wielokrotnie mówił o tym, że Węgry są swego rodzaju przykładem dla rozwiązań gospodarczych, które dzisiaj także rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje wprowadzać w życie. Być może dotyczyło także i sytuacji w Europie. Ja w tym spotkaniu nie uczestniczyłem, ale to pokazuje, że mamy podobną wizję tego, jak polityka zagraniczna w tej części Europy powinna wyglądać. I to jest fragment także działań skierowanych do państw Europy Środkowo-Wschodniej, bo my w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej chcielibyśmy bliżej współpracować z państwami Europy Wschodniej, gdzie mamy podobny punkt widzenia, podobną przeszłość, podobne interesy gospodarcze, czasami odmienne niż państwa Europy Zachodniej i warto, aby ta współpraca była bardziej ścisła, jak chociażby w sprawie migrantów, gdzie swego czasu te państwa Grupy Wyszehradzkiej próbowały prowadzić wspólną politykę, ale niestety rząd pani Kopacz nie chciał wspólnie tej polityki realizować.
O migrantach i o uchodźcach za chwilkę porozmawiamy po krótkiej przerwie. Miejmy nadzieję, że do tej pogorszenia sytuacji gospodarczej i współpracy gospodarczej nie dojdzie, chociaż prasa niemiecka również nawołuje rząd Niemiec do konfrontacji politycznej z Polską. Wracamy do tematu za krótką chwilkę.
Gry polityczne.
Za 24 minuty 14. Jeszcze krótka opinia jednego z internautów, który za pośrednictwem gadu-gadu napisał, pan Paweł, między innymi: Niemcy chcą trzymać Polskę krótko i w ryzach, żebyśmy nie rozwijali się gospodarczo bardziej niż oni sobie życzą. Chcą, żeby Polacy byli parobkami dla ich firm, a nie pracowali dla dobra polskich firm. No i tu jest jedna z wielu opinii przytoczonych przez pana Pawła. Dzisiaj chyba, z tego co wiem, było rządowe spotkanie, które ma na celu wdrożyć innowacje do polskiej gospodarki, żeby polska gospodarka była bardziej konkurencyjna, a nie uzależniona od bycia podwykonawcą dla innych gospodarek. Ale to tak abstrahując, na pograniczu naszego tematu, wracamy teraz do tematu też niemieckiego, ale rzutującego na całe jak gdyby podejście do uchodźców i do tego, co się stało w minionym roku w Europie. Przypomnę, że gośćmi Polskiego Radia Białystok są posłowie Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska, i Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Otóż liczba zawiadomień o przestępstwach składanych po zajściu w noc sylwestrową przez ofiary napaści seksualnych i rabunkowych w Kolonii wzrosła do ponad 500, tak oficjalnie poinformowała miejscowa policja. 40% zgłoszeń dotyczy przestępstw na tle seksualnym. Śledczy zidentyfikowali kolejnych 19 napastników. Przypomnijmy, że w nocy z 31 na grudnia na 1 stycznia grupa ponad 1000 mężczyzn o wyglądzie wskazującym na ich pochodzenie z Bliskiego Wschodu zebrała się w okolicach dworca głównego w Kolonii. Tam nieopodal katedry mężczyźni obrzucali petardami, butelkami innych uczestników zabawy, ale też doszło do aktów molestowania kobiet i dwóch gwałtów. Było to na tyle duża skala, eskalacja tych zjawisk, że policja po prostu nie była w stanie sobie poradzić. Próbowała odgrodzić ich kordonami, ale to się zupełnie nie udało. No, niemieckie media publiczne przez 3 dni tak naprawdę milczały o tych wydarzeniach i tylko lokalna telewizja regionalna o tym poinformowała. Czy to jest strach przed porażką polityki multikulti, obawa, że pozostałe kraje wycofają się z przyjmowania uchodźców, bo to jest właśnie niesłychana sytuacja w demokratycznym, wolnym świecie, żeby cenzurować taką informację?
Oczywiście, że sytuacja niecodzienna nie powinna mieć miejsca i to tu raczej należałoby się zastanawiać, czy rzeczywiście w Niemczech wszystko normalnie funkcjonuje. Ale to na marginesie, bo problem dotyczy tak naprawdę znowu powrotu do pytania, czy powinna Europa przyjmować masowo imigrantów, którzy stoją u wrót Europy. Wydawało się w pewnym momencie, że doszło do jakiegoś konsensusu, bo 2-3 miesiące temu na jednym ze szczytów unijnych przyjęto wspólną decyzję, że należy zabezpieczyć granice zewnętrzne Unii, nie wpuszczać więcej dużych liczb imigrantów, pomóc Turcji chociażby czy Syrii, aby tam zorganizować obozy przejściowe dla uchodźców, emigrantów, ale jak widać od tamtych decyzji niewiele Europa zrobiła. Nadal migranci wpływają do Europy. Te wydarzenia z Niemiec to nie tylko i wyłącznie sygnał niemiecki, bo z tego co pamiętam chyba podobne sytuacje miały miejsce także w Szwecji, o ile mnie pamięć nie myli. To pokazuje zresztą, że tam ten model multikulty, jak to pan dziennikarz, pan redaktor pozwolił sobie nazwać, czyli takiego przyjmowania osób innego pochodzenia kulturowego niż Europejczycy, nie bardzo się sprawdza. I dziś zamiast próbować nie dopuścić do tego, aby więcej osób obcego pochodzenia w Europie się nie pojawiało, to dziś niestety politycy, zwłaszcza niemieccy, próbują narzucić Europie przymusowo przyjmowanie tych migrantów. Polski rząd jest zdecydowanie przeciwny tego typu praktykom. Uważamy, że to także i Polsce nie będzie służyło, bo niestabilna Europa, ona niestety zaczyna się tak robić ze sprawą tych migrantów i osób obcego pochodzenia, także i Polsce nie służy, i całej gospodarce, i całej Unii Europejskiej.
Pani poseł, no przeciwnicy przyjmowania uchodźców rzeczywiście zyskali ważny oręż w ręku i tutaj no, niemieckie państwo jak gdyby nie poradziło sobie z tym problemem i nie potrafiło jakoś temu zaradzić. Co w takiej sytuacji? Czy to dużo zmienia rzeczywiście w podejściu teraz Europejczyków do problemu uchodźstwa?
Ja myślę, że oczywiście, że to rzutuje bardzo mocno na podejście Europejczyków, a i również i Polaków do uchodźców. Również słyszymy, że te kwoty, które zostały wcześniej w jakiś sposób ustalane i przyznawane między innymi Polsce do ulokowania uchodźców w naszym kraju, że te 7 tysięcy, które byłoby ulokowane po 3 osoby w każdej gminie, to nie byłoby jakiegoś wielkiego wydźwięku, ale deklaracje Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej nie polegały na tym, że uchodźców nie będą przyjmowali, że będzie polityka tutaj skonstruowana ze strony rządu w kwestii jednoznacznych zasad przyjmowania i weryfikowania uchodźców. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwestii uchodźców. Słyszymy, że to, co zostało wcześniej ustalone, one oni podtrzymują, będą realizowali. Natomiast również w kwestiach tych napadów w Niemczech, szczególnie w Kolonii, wiemy na dzień dzisiejszy, że nie ma stwierdzeń, że za tymi atakami stoją właśnie uchodźcy czy osoby związane z uchodźcami, że to na pewno są podejrzani o to osoby muzułmańskiego wyznania czy mieszkańcy pochodzący z północnej Afryki. Natomiast no, nie ma jednoznaczności, że to są osoby związane z uchodźcami, które w jakiś sposób zamieszkiwały teraz Niemcy. Na pewno to spowodowało wielką niechęć do uchodźców i na pewno bardzo, bardzo dużą taką agresję i zaniepokojenie, myślę, że już całej Europy, nie tylko samych Niemców, ale również no, chcę powiedzieć, że dzisiaj dowiadujemy się, że znowu zostali zaatakowani uchodźcy w Niemczech. Myślę, że to jest w jakiś sposób taki odwet, że ta eskalacja nabiera już bardzo poważnych skutków, jeżeli chodzi o no, takie napaści jedni na drugich, bo tu zaczynają już po prostu siłą taką przemocową, trochę wewnętrzną mieszkańcy Niemiec odreagowywać na różne sytuacje, które mają tam miejsce. I myślę, że tu jest potrzebna bardzo szybka decyzja i polityka w kwestii weryfikacji uchodźców, którzy są przyjmowani do Europy. A rzeczywiście myślę, że już gro również polityków Europy stoi stoi na tym stanowisku, tak jak również Parlament Europejski, że bardziej trzeba te środki skumulować i skierować tą pomoc w bliższe regiony Syrii, niż przyjmować ich do Europy.
Ale tutaj minister Waszczykowski zręcznie wykorzystał też tę sytuację do ofensywy dyplomatycznej, bo zapytał oficjalnie swego odpowiednika, czy wśród poszkodowanych kobiet w Niemczech nie ma Polek. I tak jak gdyby pokazał politycznie, że nie radzicie sobie z własnymi problemami, a chcecie pouczać sąsiadów.
Zresztą pojawił się taki transparent na ostatnim, czy przedostatnim meczu polsko-niemieckim w siatkówkę, gdzie na transparencie wyraźnie mówiono, że nie potraficie dać bezpieczeństwa swoim kobietom, zajmujecie się stanem demokracji w Polsce. To jakby wyraz przekonania wielu Polaków, że to wtrącanie się Niemców, polityków niemieckich w polskie sprawy nie za bardzo ma uzasadnień. Wracając do tego, o czym pani poseł mówiła. Po pierwsze, takie napady na uchodźców czy migrantów zdarzały się już wcześniej, przed tymi wydarzeniami nocy sylwestrowej. Jest to wyraźnie przejaw tego, że duża część Niemców nie akceptuje polityki prowadzonej przez rząd Angeli Merkel w sprawie przyjmowania bezrefleksyjnego uchodźców. Po drugie, rząd Prawa i Sprawiedliwości ma wyraźną politykę, o czym zresztą pani częściowo powiedziała, tylko oceniła to zupełnie inaczej. Mówimy, że jesteśmy przeciwni narzucaniu jakichkolwiek przymusowych kwot przyjmowania migrantów na poszczególne państwa europejskie. Natomiast trudno wycofać się ze wcześniej złożonych deklaracji przez polski rząd, chociaż z nimi się nie zgadzaliśmy. Natomiast możemy weryfikować bardzo dokładnie, kto w ogóle do Polski trafi, ponieważ wyraźnie mówimy o tym, że przytłaczająca większość tych ludzi, którzy stoją granic Europy, czy już do Europy weszli, to nie są uchodźcy, tylko migranci ekonomiczni przede wszystkim i oni zgodnie z deklaracjami nawet tych przymusowych kwot w ogóle nie powinni w Europie pozostać, tylko zwróceni do swoich krajów macierzystych. Ta polityka dotycząca migrantów jest ewidentnie związana też z tymi zajściami, bo pani poseł nie za bardzo widzi konsekwencje przyjęcia uchodźców. Przecież ci uchodźcy potem stają się mieszkańcami na przykład Niemiec, nie za bardzo potrafią się zaadoptować kulturowo. Jeżeli nawet ci, którzy te zajścia spowodowali, nie są obecnymi uchodźcami czy migrantami, to są potomkowie tych migrantów, którzy przyjechali kilkanaście czy nawet 20-30 lat temu, nadal nie zaadoptowali się w społeczeństwie niemieckim i to oni są dużym niebezpieczeństwem dla niemieckiego społeczeństwa i ci migranci dzisiejsi za kolejne kilka czy kilkanaście lat również mogą być takim zagrożeniem.
Przepraszam za niedyspozycję głosową. Temperatury robią swoje na zewnątrz. Panie pośle, czy wiadomo, kiedy pierwszych emigrantów przyjmiemy z tej kwoty 7 tysięcy?
Nie wiemy tak naprawdę. Ciągle trwają rozmowy. Wiele gmin, wbrew temu, co pani poseł mówiła, nie chce przyjmować migrantów, nawet tych dwóch czy trzech. Stąd nawet nie do końca jeszcze ustalone są miejsca, gdzie ci migranci mogliby być rozlokowani, a niedawno dostałem pismo chyba z Olecka, gdzie wyraźnie wskazują, że nie są zainteresowani przyjęciem migrantów i mają za złe poprzedniemu rządowi, że na siłę próbował tam ulokować jeden z ośrodków dla migrantów. My po pierwsze będziemy...
Rybaki Caritasu chcą przyjąć.
Dobrze, nie ma problemu, więc te pierwsze grupy, które do nas przyjadą, ale uchodźców, a nie migrantów, będą w takich miejscach rozlokowywane. Przypomnę jednak zdecydowanie, że większość tych migrantów nie traktuje Polski jako kraju docelowego i trudno będzie ich tutaj prawdopodobnie utrzymać. Może się powtórzyć sytuacja, jaka miała miejsce z Czeczenami, których było przecież w pewnym momencie kilkadziesiąt tysięcy w Polsce.
Blisko 80 tysięcy.
A dziś, 80 tysięcy,
a dziś
tak.
Naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele.
No myślę, że tym dużym problemem i pochłonie to mnóstwo czasu będzie weryfikowanie, bo tak polskie władze
zastrzegły. Dlatego nie należy się spodziewać przybycia dużej liczby migrantów w szybkim tempie.
Za chwileczkę porozmawiamy jeszcze na koniec programu o znowelizowanej ustawie o systemie oświaty. Zostańcie Państwo z nami, bardzo ważny temat nie tylko dla rodziców i dzieci, ale również dla samorządów.
Polityczne.
Już 9 minut do 14. Na koniec obiecany temat. Posłowie znowelizowali ustawę o systemie oświaty. Do pierwszych klas obowiązkowo pójdą dzieci 7-letnie, a rodzice 6-latków będą mogli wybrać, gdzie chcą i czy posłać pociechę. Jeśli zdecydują się na szkołę, nie będą potrzebowali opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale wtedy ich dzieci będą musiały mieć roczne przygotowanie przedszkolne. Nowelizacja daje też prawo do ponownego odbycia nauki w klasie pierwszej. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca. W związku z tym, że przez pozostawienie sześciolatków w przedszkolach zwiększy się liczba dzieci, rząd zwiększył kwotę dotacji na jednego z przedszkolaka z 1305 zł na 1370 zł. I teraz pytanie, czy dla samorządów nowelizacja może oznaczać problemy? Mam na myśli to przygotowanie szkół, klas i zmianowość lekcji, bo takie sygnały też dobiegają.
Ta ustawa przede wszystkim była realizacją żądań rodziców od kilku lat, którzy domagali się, aby to oni mogli swobodnie decydować, czy dziecko sześcioletnie pójdzie do szkoły, czy nie.
Tu przypomnijmy małżeństwo Elbanowskich i tę akcję społeczną.
Ratujmy maluchy, podpisów. Tak, ponad 1,5 miliona podpisów. Łącznie niestety poprzednia koalicja odrzuciła te wnioski, stąd my wróciliśmy do tego i stąd ta ustawa, aby to rodzice decydowali. Jeszcze raz przypomnę, nie zabraniamy posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły. Ci rodzice, którzy uznają, że ich dzieci mają gotowość szkolną, nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim emocjonalnie, spokojnie te dzieci mogą wysłać bez żadnych dodatkowych problemów i biurokracji. Jeśli chodzi o samorządy, nie mają się czego obawiać, otrzymają subwencje. Natomiast może być pewne zawirowanie dotyczące liczebności klas, no bo spodziewamy się, że ten rocznik od 1 września będzie mniej liczny niż te chociażby dwa ostatnie, które były zwiększone, więc pewnie będzie mniej klas, ale to i powinno wyjść na dobre szkołom, ponieważ dzisiaj nawet w białostockich szkołach niestety wprowadzono dwuzmianowość, ponieważ pojawiło się więcej klas. Moja bratanica chociażby chodzi na dwie zmiany. Jest to chyba nieporozumienie w przypadku dzieci sześcioletnich, czy w ogóle tych mniejszych, więc to powinno się unormować i ta liczba sal lekcyjnych, która dzisiaj w placówkach oświatowych występuje, powinna już wystarczyć do tego, aby tę sprawę unormować. My nie chcieliśmy ani rodzicom Boże broń zaszkodzić, była to realizacja ich postulatów, a i także nauczycieli, którzy wyraźnie mówią, że duża część dzieci sześcioletnich niestety nie ma gotowości szkolnej. Stąd pojawił się pomysł, aby być może niektóre z tych dzieci, które nie radzą sobie w klasie pierwszej czy drugiej, gdzie są przymusowo dzieci sześcioletnie, mogły już na tym etapie powtórzyć materiał klasy pierwszej czy drugiej, aby nie generować problemów edukacyjnych i one, żeby nie nawarstwiały się w kolejnych latach, bo wszyscy praktycznie psycholodzy i pedagodzy mówią, że najlepiej rozwiązywać problem od razu, a nie czekać, bo problemy będą się nawarstwiały za 2-3 lata, te problemy będą dużo większe i będzie dużo trudniej je rozwiązać.
Pani poseł, czy pani jakieś zagrożenia widzi w tej nowelizacji?
Ależ oczywiście, że tak, panie redaktorze. No niestety to jest kolejna próba demolowania systemu oświaty. Chcę przypomnieć tylko panu posłowi, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość 10 lat temu w swoim programie miało puszczenie sześciolatków do szkoły. I to wy już 10 lat temu z takim programem
zmieniamy poglądy. Ale czy państwo inne postulaty naszego programu z 2005
panie
roku,
pośle,
tak uparcie
proszę,
chcecie realizować?
Dać mi dokończyć,
to tylko wyłącznie pod względem propagandowym.
To jest nie, naprawdę nie na miejscu. Nie chcę retoryki z Sejmu przenosić na rozmowy nasze tutaj w studio do słuchaczy naszego regionu, bo
to
ja uważam
mówić,
i bardzo wielu ekspertów również uważa z dziedziny szkolnictwa wczesnoszkolnego, że powinniśmy pracować nad udoskonalaniem tego systemu, nad również tym, żeby to przejście dzieci z przedszkola do szkoły było jak najbardziej łagodne i najbardziej, żeby te dzieci były przygotowane do tego. Ja chcę powiedzieć, że ja spotykam się również z samorządami i zadaję im pytania, jak będzie ta sytuacja odbijała się w ich środowiskach i w zabezpieczeniu pracy nauczycielom. Jakby nie patrzeć, nawet na środowisku suwalskim, chcę państwu powiedzieć, że pomimo tego, że są możliwość jest posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły, to w przedszkolach i tak zostanie zatrzymana największa ilość tych dzieci. Po tych analizach, które przeprowadziły samorządy lokalne, wynika, że i tak kilkadziesiąt oddziałów będzie musiała być zlikwidowana. Samorządy obecnie i tak muszą uporać się z niżem demograficznym, żeby zabezpieczyć nauczycielom pracę. Teraz znowu staną przed kolejnym wyzwaniem, że będą oddziały likwidowane i znowu trzeba tym nauczycielom zabezpieczyć pracę, albo oni po prostu stracą pracę, albo zostaną przeniesieni. Również gminy poniosły bardzo duże środki finansowe, ogromne pieniądze po to, żeby dostosować i przygotować się do funkcjonowania sześciolatków.
Tam przepisy pożarowe wchodzą w grę między innymi.
Oczywiście. To były naprawdę bardzo potężne środki finansowe, które zostały wydane. Zostały stworzone zespoły przedszkolno-szkolne. Została zrobiona reorganizacja. My znowu to burzymy. Nikomu to nie służy. Teraz znowu nie wiemy, kiedy rodzice, bo nie zostało w tej ustawie przewidziane, do kiedy rodzice mają podjąć decyzję puszczenia na przykład sześciolatka do szkoły, a do kiedy nie. Bo mają taką możliwość, że mogą puścić sześciolatka do szkoły.
Krótka
nie ma
riposta,
tego
panie pośle,
również takiego terminu.
Już.
I znowu wprowadzamy taki chaos organizacyjny, szczególnie samorządom, gdzie oni tą pracę planują już w kwietniu. A my dajemy możliwość zajęcia
Natomiast
sytuacji
pani
we wrześniu.
Poseł, z tego, co pani mówiła, większość rodziców nie chce posyłać dzieci sześcioletnich do szkoły i stąd ta ustawa była potrzebna.
88% badanych rodziców stwierdziło, że jest zadowolonych z wysłania sześcioletnich dzieci
do szkoły. No to jeżeli teraz
poślą
większość sześciolatków, nie będzie problemu, wybiorą to według własnego
zdania. To po co ta zmiana, panie pośle? Po co?
Pożyjemy, zobaczymy. Duża część rodziców, która nie chciała posłać sześciolatków, była skazana na gehenne przechodzenia przez badania psychologiczne po to, żeby udowadnić, że ich dziecko jest niedostosowane i gorsze niż reszta rocznika.
I najważniejszy punkt
aby
chyba...
rodzice decydowali.
Nie był wcale wskazany.
Czas, aby rodzice sami decydowali o swoich dzieciach i ta ustawa to...
To zostanie naszą puentą. Bardzo dziękuję za udział w programie. Poseł Bożena Kamińska, Platforma Obywatelska i Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Do usłyszenia, mówi Marcin Tomkiel.
Dziękuję bardzo.
Gry polityczne.